O jednym fragmencie z szóstego rozdziału powiemy, a następne rozdziały są zbudowane nieco inaczej. Im poświęcę jedno czy dwa spotkania, bo one mają zupełnie inną strukturę. Dla mnie to przypomina, wybaczcie za takie określenie, jeśli kogoś to dotknęło, ale przypomina taki worek z cukierkami. Taka mieszanka wedlowska. Sięgasz do tego i obojętnie, czy trafisz na czerwony, czy żółty, czy zielony, wszystkie są dobre. Dlatego dalsze rozdziały Księgi Przypowieści, każdy praktycznie werset, czy pół wersetu jest zbudowane, czy zawiera inne nauczanie. W tej pierwszej części, w której ciągle jesteśmy taką jednostką tekstu, bo przecież chyba wszyscy pamiętamy o tym, że Biblia nie była napisana rozdziałami. Salomon nie siadł i nie napisał rozdziału. Postawił kropkę, jutro będę pisał drugi rozdział. Podział na rozdziały jest bardzo późny. I czasami nie odbija rzeczywiście struktury tekstu. A szczególnie wielkim przeciwnikiem jestem tych takich napisów, na przykład nad rozdziałem szóstym, ostrzeżenie przed poręczeniem. Może jest to potrzebne, bo coś tam pozwala się zorientować, ale to jest absolutnie nienatchnione, a czasami wręcz szkodliwe, co na przykład jest w trzecim rozdziale drugiego listu Pawła do Koryntian, który czytaliśmy ostatnim razem. Nagłówek nad trzecim rozdziałem jest nawrócenie Pawła. A wcale nie ma w tej części o nawróceniu Pawła. To nie są rzeczy natchnione. Pomijajmy je, bo czasami nas prowadzają w błąd. Tam Paweł mówi o zupełnie innych rzeczach. Mówi o tym, że Koryntianie są listem napisanym przez Pawła w ich sercach i tak dalej, ale tam nie ma nic o nawróceniu Pawła. Również szósty rozdział, gdybyśmy go czytali w całym ciągu rozdziałów, to nie do końca tą pierwotną myśl byśmy znaleźli. W tej pierwszej części Kaznodziei Salomonowej jednostka tekstowa, która zamyka się, rozpoczyna się słowem synu mój. To jest jedna wypowiedź i zobaczmy, piąty rozdział się tak zaczyna, synu mój, szósty rozdział też tak się zaczyna, synu mój, ale potem w dwudziestym wersecie znowu jest zachowaj synu mój przykazanie swego ojca. I to jest jednostka, to jest taki ciąg, jest następna myśl i my dzisiaj będziemy czytać, rozważać po dziewiętnasty werset, bo to jest taka zamknięta część natchnionego tekstu, dzieląca się właściwie na dwie wewnętrzne części, a w tym dzisiejszym rozważaniu nauczanie Pisma Świętego dotyczy rzeczy praktycznych, związanych z codziennym życiem, z finansami i pracą. Bo finanse i praca są ze sobą związane. Może niektórzy mają tak, że mają finanse, a nie pracują, ale większość ludzi to, że mają finanse, jest związane z pracą. A czasami pracujesz i nie masz finansów i o tym też ten fragment mówi. Ja też mam listę wersetów, bo ten temat pojawia się w dalszych wypowiedziach natchnionego autora. Zacznę od historii, którą opowiadał mąż córki mego brata. To zięć, tak? Chyba tak. Ja w koligacjach jestem trudny. On jest wychowawcą w zakładzie karnym. Poprzednio był strażnikiem, teraz jest wychowawcą. I mówią, że mają od niedawna takiego fajnego człowieka. Będzie z nimi bardzo długo, bo 25 lat. Dlaczego? Wszyscy na słupach znajdziemy powód ogłoszeniowych. Coś tam trzeba było, nagle pragnienie jakieś przyszło, żeby coś kupić. Wziął pożyczkę z prowidenta. Potem zakręciły się jakoś sprawy rodzinne, trochę z pracą było nie tak, a co tydzień nachodziła go ta miła pani, która przestała być miła, żeby spłacał konkretnie następną ratę. Długi rosły i ten zwyczajny człowiek, ojciec rodziny, tak się zakręcił, że dla niego jedynym wyjściem, które widział, jest zabić tą babę. I to zrobił na klatce swego bloku. I w tej chwili jest w więzieniu, dostał 25 lat. Wie, że jego życie jest przekreślone. Jest to w moim wieku 50-latek. Pracuje w tej chwili na kuchni. Bardzo żałuje tego, co zrobił, ale mówi wychowawcy, że wtedy miał zawężone spojrzenie. Jemu się wydawało, że to jest jedyne rozwiązanie, bo wszedł w finansową niebezpieczną rzecz. I ten fragment Bożego Słowa, który mówi nam, mówi o finansach, o poręczeniach. I przeczytajmy do 5 wersetu najpierw. Synu mój, możemy to czytać też, córko moja, bo to jest zwracane do dziecka. Jeśli ręczyłeś za swego bliźniego, jeśli dałeś porękę obcemu, jeśli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znów był wolny, gdyż jesteś w ręku swego bliźniego. Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego, nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. Ten ostatni obraz chciałbym wam rozwinąć, bo ptaki łapano w ten sposób, że na ziemi rozciągano, przymocowano cienkimi patyczkami taką zrobiono z cienkich nici sieć. Kładziono jakieś liście czy coś i garść zboża. I wówczas i człowiek był schowany, bo końcówki tej sieci były w ręku człowieka. I kiedy ptaki siadły, żeby się pożywić, ściągał te końcówki. One próbowały, uderzały skrzydłami i nie mogły się wyrwać. I to jest właśnie taki obraz. Obraz gazeli, to być może łapali przy pomocy sieci w dziwny sposób, teraz strzelają, ale widocznie kiedyś tak było. Człowiek schwytany, tak jak wspomniany przeze mnie w tej chwili straszny przestępca, a zarazem był to zwyczajny człowiek, który źle rozrządził swoimi finansami, który dał się schwytać i zmarnował sobie życie. To jest fragment, który mówi o poręce. I opowiem wam naszą historię z poręczeniem. Kiedyś, bardzo dawno temu, brat z innego zboru kupował budynek, w którym był jego sklep i miał tam mieszkać. I poprosił mnie, bo miałem dom, jeszcze kilku innych braci, którzy coś mieli, byśmy za niego poręczyli. Bo on oczywiście hipotekę przepisze tego samego dnia, nie ma żadnego problemu. Pojechaliśmy do Warszawy, bo wtedy lokalny bank nie dawał takich kredytów. A tam okazało się, że trzeba podpisać weksel na okaziciela. Zadrżało mi serce. Podpisać weksel, w którym nie ma wpisanej sumy. Wszyscy podpisali, nie masz się co martwić. Bo już tutaj hipotekę zakładamy na nieruchomości, nieruchomość jest większa niż ten kredyt, no ale to jest taka sobie procedura. Podpisałem. Ale pismo o tym, że jestem wolny i weksel został zniszczony, przyszło dopiero po 3 latach. Poręczyłem za brata, który... No, już w tej chwili on opuścił zbór. Ja dokładnie rozumiem to sformułowanie, które jest to. Poręczyłem za kogoś bliskiego, przecież brat cię nie skrzywdzi. ale czasami tak bywa. Biblia nas uczy, byśmy podejmowali mądre decyzje też finansowe. Byśmy nie dawali się złapać. Kiedyś była taka sytuacja w Wielkiej Brytanii, akurat to było, kiedy stwierdziłem, że trochę za dużo wydajemy na codzienne zakupy, nie bardzo było pieniędzy i miałem jeden sposób, bo tam się płaciło w większości kartami i tutaj próbuję w Bielsku płacić, coraz więcej miejsc można. Już teraz noszę gotówkę, jak wróciliśmy, nie nosiłem żadnej gotówki i w wielu miejscach nie dało się zapłacić. I nie wiem, czy wiecie, ale w supermarketach mają różne triki, żeby ciebie oszukać, żeby ciebie naciągnąć. Pod koniec dnia jest szybsza muzyka, bo idziesz i zgarniasz spółek i przychodzisz do domu i mówisz, a po co mi to? Przecież my mamy chleb, po co mi jeszcze jeden chleb? I robiłem tak, brałem 20 funtów i szedłem do dużego supermarketu i wiedziałem, że będzie obciach przy kasie, jeśli będę miał na 21 funtów zakupy. Wiecie co, tak kartą płacąc płaciłem 30-40 funtów i przynosiłem praktycznie te same rzeczy plus jakieś niepotrzebne, a jak miałem tylko 20 funtów, to jest równowartość 100 złotych teraz, to robiłem konkretne zakupy i wszystko starczało, bo nie dałem się wciągnąć. Nie dałem się chwycić tym ptasznikom, którzy nas zastawiają ciebie sidła. Idziesz po cukier, a po drodze są takie kolorowe opakowania i bierzesz. To Biblia nas uczy, Biblia jest praktyczna. Nie dajmy się wciągać. Wszędzie reklama, inne rzeczy, one chwytają. Musisz to mieć, jesteś tego warty, jesteś tego warta. Niektóre są zupełnie niemądre reklamy. Brawo ty, brawo ja. Czy jakoś tak. Ale ktoś się chwyta. Ktoś inteligentnie nad tym myśli. Jesteś tego warty. No to masz tutaj, kupujesz pięknie opakowane. I robimy sobie problemy. Wielu ludzi straciło wiarę, bo w sprawach finansowych nie kierowali się tym, co tutaj, co mądry człowiek mówi o mądrości, o roztropności, o rozwadze, o mądrych radach. Kaznodzieja Salomonowy przy Księdze Przypowieści jest konkretnie powiedziane. Mamy być wolni. Mamy unikać zobowiązań, które absolutnie nie są konieczne. Czasami ktoś buduje dom, potrzebuje wziąć kredyt, ale też z rozwagą. Czy możesz go spłacić? Czy masz pewien luz? Ja wiem, co to jest. Wziąć kredyt za czasów balcerowiczowskich. I rosło 70% miesięcznie w najgorszych miesiącach. Wziąłem 50 milionów. W 3 lata spłaciłem 350 milionów. Siedmiokrotnie urosło. I dlatego każdemu powiem, podejmujmy zgodnie z nauczaniem Bożego Słowa rozsądne decyzje finansowe. I tutaj jest taka dobra rada, co mamy zrobić. Uczyń to, synu mój, abyś znów był wolny. Pracowałem dla dwóch panów. Oni zakładali firmę, zaczynali w garażu. W tej chwili w dwóch miejscach w Suwałkach mają fabryczki. Ale ich biznes polegał na tym, że jeden miał układy i kredyt spłacali kredytem. Jak zbliżał się kolejny kredyt, załatwiali kredyt. Oni przeżyli. Ale to nie jest sposób dla chrześcijanina. Bo niektórzy jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tu widzę, jeszcze to na raty, a tamto na raty. Jest to... Czy mamy wtedy modlić się do Boga? Panie Boże, ratuj. Bo w prowidencie mam kredyt? To jest bardzo niemądre. Biblia nas nauczy, synu mój, zrób wszystko, aby być wolny. Ja wtedy pojechałem do Niemiec. Inni czekali, mieli te kredyty, narosły jakieś tam miliardy, potem rząd coś tam umarzał i różnie to było. A ja postanowiłem spłacać. uwolnić się. Był taki czas, kiedy przywiozłem marki, cały stos ciężko zarobionych, a że ciężko się pracowało, nie było za dużo pracy, a pracowaliśmy przy montażu różnych instalacji. Kiedyś była taka hala jak to, tylko że na maszyny. Spawało się i tak dalej. Nie było pracy. Szef mówi: Henryk, trzeba jechać do domu, bo nie mam pracy. A ja mówię: szefie, a może ja bym to umył? Szmatami, ręcznie, taką halę zastawiono maszynami. Kiedy inni ludzie nie pracowali, ja przestawiałem rusztowania i je umyłem. Wyobrażacie to sobie? Taką salę, każdy zakątek, naspawane, brudne rzeczy. Ja po prostu te słowo, które tutaj realizowałem, nie daj zasnąć Twoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły Twoje powieki. Uwolnij się, wyrwij się, spłać i nie pożyczaj. Nie daj się złapać, bo to nie jest Boże. W Nowym Testamencie jest to same nauczanie, które mówi: kto kradnie, niech kraść przestanie. To mówi do wierzących. Niewolników osądzano za to, że oni kradną. To było powszechne oskarżenie. Tam powiedziane, że niech żmudną pracą swoich rąk zdobywa dobra, aby mieć z czego się podzielić. Jest przykład z pism wczesnochrześcijańskich, że gdzieniegdzie, jak ludzie nie mieli z czego dać na jakąś dobrą sprawę, to 3-4 dni pościli i odkładali pieniądze, które mogli przeznaczyć na żywność, aby dać na dobrą sprawę. Nie wyciągnąć rękę, aby z nieba skapnęło, tylko zmęczyć się, pracować, ograniczać się, bo to jest dobra rzecz. I teraz jeszcze tutaj była sprawa finansowa, ale poręka to jest coś czasami większego niż tylko finanse, choć zazwyczaj z finansami jest związane. Ten fragment, który tutaj jest rozwinięty jest, czy powtarza się jeszcze w kilku miejscach przypowieści. Ja pozwolę sobie, żebyśmy razem zajrzeli do tych miejsc. On powtarza się jeszcze w Księdze Przypowieści, już tej części, gdzie są takie jak gdyby drobne jednostki, każdy werset o czymś innym. 11 rozdział, 15 werset. I to same nauczanie nabiera tylko jeszcze ciekawszego wyglądu. 15 werset. Kto ręczy za obcego, bardzo sobie szkodzi, lecz bezpieczny jest ten, kto unika poręki. Żyrowania, może byśmy to określili. Czasami ludzie przychodzą i mówią: ty poręcz za mnie, bo biorę jakiś tam kredyt, to nie ma sprawy. A potem masz to do spłacania. Biblia nas uczy tego, że nie ręczysz za obcego. Sorry. Pamiętacie historię 10 panien? To jest taka zdrowa asertywność, jak się teraz używa tego słowa. Gdzieś tam o północy stał się krzyk, oblubieniec idzie. A to była ta sytuacja, że pan młody przychodził po panią młodą i jej przyjaciółki jej towarzyszyły. I okazało się, że dla połowy z tych panien, pamiętamy ten tekst, brakuje oliwy. To były takie małe lampki, to się nosiło na 3 łańcuszkach i nie świeciło się z ręki, tylko jak Biblia mówi, że Pan Bóg jest światłem moim nogom, bo się nosiło na 3 łańcuszkach tuż nad ziemią. Taki kaganek i tam jak nie było lampy, to było ciemno, skalista ziemia. I te mądre mówią: nie, nie damy, nie podzielimy się. A myślę, że czasami nauczało się takiej niezdrowej, niemądrej, że po prostu Biblia nas uczy, że nie ręcz za obcego. Bezpieczny jest ten, kto unika poręki. 20 rozdział, 16 werset. Zobaczmy, co w tej księdze jest na ten temat powiedziane. 20 rozdział, 16 werset. Weź szatę tego, kto ręczył za obcego i bierz od niego zastaw, gdy daje po rękę za cudzoziemców. To już troszeczkę ironicznie jest powiedziane, że, bo ten, kto ręczył za obcego, oddać szatę, przepis był taki, że nie bierze się szaty, ale jeśli był na tyle głupi, że za obcych ręczył, 22 rozdział, 26 werset. Nie bądź wśród tych, którzy dają po rękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi. Bo jeśli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie. Tenże właśnie 26. Nie bądź wśród tych, którzy dają po rękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi. Biblia nas uczy. To jest proste słowo, które trzeba stosować wprost. Jako chrześcijanie mamy po prostu być tutaj mądrzy i przezorni. Dlatego, że Biblia nas uczy, że to się może źle skończyć. I ten fragment dalej, w 4-5 werset, zachęca do aktywnego życia, do aktywnego działania, aby człowiek stawał się wolny. I 6 werset jest chyba jednym z bardzo znanych powszechnie rzeczy. Wielu nie wie, że z Biblii jest to wzięte. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorca, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwach gromadzi swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. O kimś pewna osoba powiedziała, że dla niego to trawa nawet do góry korzeniami może rosnąć, bo jego to nie obchodzi. Nie. Biblia naucza nas zupełnie innego podejścia. Biblia nas naucza pracy. Myślę, że tutaj nie ma ani jednej osoby, która ciężko nie pracuje w każdym zakresie. Niektórzy mówią, jestem w domu. To jest jedna z najcięższych prac. Powinna być doceniana. Nie wiem dlaczego w innych krajach jest pełne ubezpieczenie społeczne dla kobiet, które wychowują dzieci. A jeśli ktoś decyduje się dobrze wychować dzieci w naszym kraju, bywa tak, że po prostu zostaje z niczym. A to jest ciężka praca. Wszyscy z nas ciężko pracują i to jest dobrze. Dobrze się zmęczyć. Dobrze jest wykonać pracę, a ci inne... Kiedyś taki artykulik czytałem i myślę, że nim się podzieliłem z wieloma. Nie należy wspierać leniwych. Krótki artykuł, który mówił o tym, że są tacy, którzy nie chcą pracować, a chcą wsparcia. Chcą taką sytuację z moim teściem. Wysiedliśmy w Suwałkach zostawiliśmy samochód pod sklepem i naprzeciw stoi mężczyzna, prosi papierosa, mego teścia, który nie pali. A on do niego: Marek, co ty tu robisz? Okazało się, że ten człowiek został przez zbór suwalski wysłany do środka pomocy. Uciekł stamtąd. Ma dom w Suwałkach, ma żonę, która jest gotowa go przyjąć, ale on woli pić i żebrać. Nie wolno wspierać leniwych. Są osoby, które rzeczywiście coś się stało, potrzebują na chleb. To daj mu chleb. Ja nigdy nie daję ludziom pieniędzy. Nigdy nikomu nie dawajcie pieniędzy. Potrzebuje ktoś, wejdź do sklepu, kup to, co trzeba. No niestety czasami tą bułką, którą kupisz, możesz dostać, bo tam chodzi o to, żeby było na piwo, a nie na jedzenie. Nie należy wspierać leniwych. Są ludzie, którzy... Ja tutaj szczególnie w lato nawet raz i dwa w miesiącu ktoś przychodzi. A proboszcz to by dał 10 zł i różne tam historyjki są wymyślane. A jesteśmy głodni, żona jest w ciąży, tacy jacyś młodzi. Głodnego nakarm. Poszliśmy do Anny, kupiłem jedzenie, dobre jedzenie. Stroganow schabowy. Proszę zjedźcie, ja to zapłaciłem, ale żadnych pieniędzy, a jeszcze na bilet by proboszcz dał. Jestem pastor, na bilet nie daję. Jak przyjechaliście? Stopem. To jest trasa na Lublin, proszę bardzo. Najedliście się? Wyszedłem z Anny, zostawiłem na przystanku, czekało już następnych dwóch. My też byśmy zjedli. No to sobie kupcie. Naprawdę, ja też pracuję. Młodzi ludzie, zdolni, nie widać w nich. Słuchajcie, no, nie wolno wspierać leniwych. Trzeba nakarmić głodnego, ale lepiej jest dać wędkę niż rybę. Pomoc społeczna w krajach trzeciego świata, tak zwanego, często zrobiła więcej szkody niż pożytku. Bo ludzie się przemieszczają, tak jak w tej chwili do Europy, bo tam za darmo dają. A na miejscu też można pracować i zarobić. To, co mamy, powinno być zatopione w naszym pocie, naszej pracy. Ja wierzę w pracę. Wierzę, że Bóg błogosławi nas. I niebo nie będzie miejscem, moim zdaniem, w którym nie będzie się działać. Przekleństwem jest praca, która nie przynosi pożytku. Ale uczciwa praca to jest coś, co ma wielkie znaczenie. Jakże znał dobrze życie Salomon, pewnie nie jednego widział, bo naprawdę ten fragment 9, 10, 11 werset jest super. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, żeby odpocząć. A jakie są konsekwencje? Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca. Praca przynosi wielkie efekty i trzeba błogosławić swoją pracę, dziękować Bogu za tą pracę i wykonywać ją uczciwie. Jak dla Pana. Nawet o niewolnikach jest napisane, że nie służcie dla pozoru, tylko jak dla Pana. I przejdźmy troszeczkę dalej, bo ten temat jest tutaj rozwijany. I łączy się to dla mnie z tym trzecim rozdziałem drugiego listu do Koryntian, bo dalej jest pisane o szczerości, o prostolinijności, o tym, żeby być człowiekiem wiarygodnym, szczerym, otwartym. I słuchajcie, jak to opisuje natchniony autor. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. To jest piękne u Salomona, że on głupca nazywa głupcem, a nie mądry inaczej jak teraz. Niegodziwy jest niegodziwym, a nie no ten lepszy cwaniak, któremu się powiodło, bo ludziom nie płaci, bo podatków nie płaci czy coś. To jest niegodziwe i Biblia to tak nazywa. Tak jak w poprzednim fragmencie, niesamowita obserwacja. Mruga oczami, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Znamy takich ludzi, którzy sieją niezgodę? Szukają sposobu, aby jednemu na drugiego powiedzieć. Nawet w kościele bywa, że siadają tak, aby wszystko widzieć, a potem wszystkich omówić. To jest sianie niezgody, jest wielkim złem. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Ja nie umiem sobie radzić z takimi ludźmi, bo ja staram się być prosty, otwarty. Taki, jaki jestem, mam swoje wady, mam swoje dobre cechy, ale staram się z ludźmi być bezpośredni, otwarty. Nie lubię, nie znoszę podstępów całej tej takiej polityki. 15 werset zapowiada coś, co się zdarza, ale niestety powiedzielibyśmy zbyt rzadko. Boże miłosierdzie wstrzymuje Bożą rękę karzącą. Dlatego nagle spada na nieszczęście, w okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Bóg działa tak czasami i to widzieliśmy nieraz. Ale czasami na nasze zmartwienie to trwa, bo jednak Bóg jeszcze nie sądzi wszystkich rzeczy od razu. I dzięki Bogu, że jest Bogiem i jest cierpliwy, bo ja też bym musiał być osądzony. I ostatni fragment, który przechodzi do troszeczkę innego myślenia, niż mamy współcześnie, bo pamiętamy, że te rzeczy, które są przy powieściach, były do zapamiętywania. I dlatego stosowane są techniki ułatwiające zapamiętanie. Mamy to w następnym rzeczy, w tych czterech wersetach. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Więc wiesz, ile rzeczy masz zapamiętać. Sześć i siedem. I wtedy, kiedy się nie pamięta, to można na palcach policzyć sobie. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego. I ta siódma rzecz, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To są rzeczy, które Bóg nienawidzi. Mówi się, że Bóg kocha. Tak, ale Bóg też zna takie uczucie, taką emocję, jaką jest i nienawiść. Nienawiść oznacza niezgodę na coś. Bóg nie zgadza się, to jest sprzeczne z Jego naturą. On tego nie robi i nie chce, żeby ludzie to robili. W takim znaczeniu jest tutaj używane to słowo, a nie w tym takim jakimś negatywnym, innym. Bóg nienawidzi, nie zgadza się, to jest dla Niego obce, te sześć rzeczy. I przyjrzyjmy się króciutko nim. Butne oczy, jakbyśmy to określili? Człowiek, który jest bardzo pewny siebie, polegający na sobie samym, mający wszystkich innych za niższych. Czasami ktoś taki po prostu się przepcha, żeby pierwszy wsiąść do autobusu, bo jemu się należy miejsce. Ktoś taki w sytuacjach kościelnych jeszcze inaczej rozrywa rzeczy, bo on musi się wypowiedzieć. Kłamliwy język. Są ludzie, którzy tak się zakręcą w kłamstwie. To jest taki przykład, że to jest taka osoba, która ma wielki zegarek na ręce, a kiedy pytasz, która godzina, mówi, że nie wie. Kłamliwy język. Biblia zachęca nas, że mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Nie wszystko, co wiesz, tylko mówisz prawdę. Tylko trzeba wiedzieć, ile tej prawdy powiedzieć. Bo często mówimy wszystko, co wiemy. Ale to nie jest do końca to samo. Ręce, które przelewają krew niewinną. W podstawowym kontekście dotyczy, kiedyś te życie ludzkie było mało cenne. Zabić człowieka to było coś niewielkiego. Ale słuchajcie, można zabić człowieka nawet plotkowaniem w kościele. Zabić można człowieka, jego wiarę, opowiadaniem różnych niepotrzebnych rzeczy, czy zniesławianiem pastorów, sióstr lub braci. Można zabić kogoś tak, że on będzie nadal żył, ale już nie jest niewinny, jest niezdolny do tego, żeby ufać, wierzyć, modlić się i służyć Bogu. To jest właśnie przelewanie krwi niewinnej. Jest to straszne. Przelewaniem krwi niewinnej w naszej kulturze, którą słusznie nazwano kulturą śmierci, jest aborcja i tego rodzaju rzeczy. Jak to ekoaktywiści walczą, żeby nie zabijać małych fok, a sami usuwają własne dzieci. To jest rozlanie krwi niewinnej. Ależ myśl autora sięga głębiej, bo to, co się dzieje na zewnątrz, jest przejawem tego, co się dzieje w ludzkim sercu. To, czego Bóg nienawidzi, to takie serce. I w Starym Testamencie serce jest źródłem myśli. Myślało się sercem, nie głową. Tak, to jest takie wyrażenie. Współcześni Chińczycy mówią, że żołądek decyduje o myśleniu. Ja jak jestem głodny, to też decyduję o wszystkim. Ale my wiemy, że tutaj jest źródło i dlatego dla nas w głowie są myśli. Ale tam źródłem myśli i decyzji było serce, a nie źródłem emocji. W naszej kulturze serce jest źródłem emocji, miłość i takich rzeczy. A w tamtej kulturze źródłem decyzji, gdzie powstawały rzeczy, było serce. I dlatego tutaj jest powiedziane serce, które knuje złe myśli. My byśmy w tej chwili powiedzieli głowa, które knuje złe myśli. Pomińmy te elementy, która tam część ciała, ale przede wszystkim chodzi o to, że człowiek może coś, co Bogu się bardzo nie podoba, że człowiek gdzieś w głębi swojej istoty znajduje takie miejsce, że może przeciwko drugiemu, to takie fajne polskie słowo, knuć. Młodzi nie rozumieją tego słowa. To jest słowo, że po cichu układasz takie plany, jak to, to tamto, jak ona mi to, to tamto i ja jak mu dołożę, czy jej dołożę, niech mi się tylko nadwinie. Złe myśli, nogi, które spieszą do złego. W wielu rzeczach warto cierpliwie poczekać. To jest rzecz, której ja się uczę. Ja nie jestem cierpliwy. Ale warto cierpliwie poczekać, bo można w tej pierwszej myśli, i mi się to nieraz zdarzało, narozrabiać. Nogi, które spieszą do złego. Szczególnie jak ktoś ciebie zdenerwuje. Nie należy reagować za szybko. Bo wtedy, kiedy się spieszysz, popełnisz zło. Szczególnie, kiedy jest ważna decyzja, to należy z nią się przespać. To jest moja dobra rada, którą sam stosuję. W mojej skrzynce nadawczej jest e-mail. Nic strasznego. Napisałem go wczoraj wieczorem. Przeczytałem go dzisiaj rano. Przeczytam go jeszcze wieczorem, poprawię jutro rano. Może go wyślę, może nie. Jakieś ważniejsze rzeczy, które piszę, już nawet nie piszę w skrzynce. Piszę oddzielnie, żeby przypadkiem nie wysłać. Potem wyrzucam wszystkie emocjonalne określenia. Czasami pytam żonę, żeby przeczytała. Nie należy się spieszyć, bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, polskie przysłowie. Nie należy być człowiekiem skorym, szczególnie do złego. Jak ktoś nas denerwuje, czy coś się stanie, nie reagujmy natychmiast. Druga myśl zazwyczaj jest lepsza od pierwszej. On mi, czy ona mi wdepnęła na odcisk. My siebie oceniamy według swoich motywów, a innych według ich czynów. Ja wiem, że nie chciałem źle. Ale on mi źle zrobił. Ale on może też nie chciał źle, jak pomyślimy następny raz. Nie należy się spieszyć, szczególnie w rewanżu. Szczególnie Bóg nienawidzi takich nóg, jak tutaj używając tego określenia, które spieszą do złego. I 19 jest werset, jest powtórzeniem przykazania, ale w takim szerszym jeszcze kontekście. To jest ta siódma rzecz. Składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Myślę, że ta druga linijka troszkę tą pierwszą wyjaśnia, bo generalnie jest rzeczą niedobrą fałszywie świadczyć. Jest to nawet karalne. Ale sianie niezgody, słuchajcie, Bóg tego też nienawidzi. Bóg tego też nienawidzi, żeby ktoś o kimś powiedział, nie sprawdziwszy faktów, nie znając rzeczy, mówić i wtedy sieje się niezgoda, bo nie można komuś w oczy spojrzeć. Bywają takie sytuacje, nie wiesz, dlaczego ktoś cię unika. Nic mu nie zrobiłeś, a cię unika. No bo ktoś na ciebie naopowiadał. Ktoś posiał niezgodę. Są ludzie, którym to sprawia naprawdę radość. W sąsiedniej miejscowości, jak byłem chłopcem, ludzie chodzili na zabawy takie wiejskie i tak dalej. Był jeden z moich nieco starszych znajomych, który miał taki zwyczaj. Brał sztachetę, zbił żarówkę i komuś przyłożył. A potem wszedł do domu. Oni wszyscy się bili. Policja przyjeżdżała, on był niewinny, bo on spał w tym czasie w domu. To się skończyło, jak w takiej niezgodzie złamał rękę swojej narzeczonej. Sianie niezgody sprawiało mu radość. To takie prymitywne, powiedziałby ktoś, ale czy w społecznościach kościelnych nie bywa tak, że niektórzy z nas lubią siać niezgodę? Zamiast łączyć, zamiast trzymać się kupy, bo sianie niezgody to nie tylko są takie brutalne akty, ale to są takie akty niesubordynacji, czyli niepodporządkowania się. Mamy pastora i starszych, a ktoś robi po swojemu, to jest sianie niezgody. To powoduje, że powstają napięcia, a przecież Bóg jest Bogiem porządku i pokoju. Żeby było w rzędzie ułożone rzeczy. Taki jest nasz Bóg, który wszystko, jak stwarzał świat, to podzielił swoje dzieło na okresy. I zrobił to w logicznym porządku, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało. Stworzył komnatę ziemi i potem urządził ją zwierzętami. Stworzył morze i dał tam ryby. Stworzył ziemię i posadził rośliny. Bóg jest Bogiem porządku i zgoda jest naruszeniem, niezgoda jest naruszeniem porządku. Jest taki piękny psalm, jak dobrze, jak miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I tam jest taki obraz, jest to jak olej, który spływa na brodę Aarona, sięgającą aż do jego stóp. Może trochę przesadziłem, ale to jest coś takiego, zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Oczywiście zgoda nie powinna być na wszystkich zasadach, bo jeśli ktoś mówi zgadzajmy się, ale niech będzie po mojemu i to nie jest biblijne, no to nie ma zgody na coś niebiblijnego. Czasami zachęca się do takiej głupiej miłości czy naiwnej miłości, która nie uwzględnia prawdy. Rozwaga, rozum, mądrość. Przypowieści Salomona uczą nas, jak żyć. Sięgajmy po nie jak najczęściej. Sięgajmy po nie, kiedy potrzeba nam rady i sięgajmy wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko jest w porządku. Bo ona nam pokaże, ta księga pokaże wiele rzeczy, które są w nas. Ta księga prowadzi do Boga, pisząc o zwyczajnych, codziennych rzeczach. Tu nie ma wiele ciężkiej teologii, ale jest mnóstwo praktycznych rzeczy. Czytajmy ją. Jest to Boży dar dla nas. Szczególnie dalej, ja to jeszcze raz to określenie tylko przypomnę. Dla mnie to jest jak torebka cukierków, że możesz sięgnąć i zawsze znajdziesz tam coś dobrego. Amen. Pomódlmy się wspólnie.